takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram Was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsca naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata.
Andrzej Gliniak, witajcie. 92. odcinek, czas zacząć. Patronem są Wakacje na Fali, agent turystyczny skupiający wiodących polskich tour operatorów. Wakacje na Fali, z nimi podróżujesz tak jak chcesz. Oraz Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zapraszam tradycyjnie na Spotify i YouTube. Tam możecie posłuchać wszystkich dotychczasowych odcinków. Lajkujcie również i subskrybujcie stronę podcastu Jak nie zwiedzać świata na Facebooku. A dziś opowiemy o kontynencie, który również upodobaliśmy sobie w ostatnim podcaście. Jest on jednak tak duży i zróżnicowany pod wieloma względami, że można o nim opowiadać bez końca. Azja. Tym razem wybierzemy się do części południowo-wschodniej, którą przez blisko 10 miesięcy eksplorowała Marta Błaszczak. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
1,50 m w kapeluszu, 15 kg na plecach. Gdy byłaś mała, marzyła ci się podróż do Azji południowo-wschodniej. Jestem dżentelmenem, ale chyba nie obrazisz się, jeśli zaglądnę ci w metrykę i powiem, że jako ponad 30-letnia dziewczyna swoje marzenie zrealizowałaś. I dziś opowiemy o twojej małej, wielkiej podróży do krajów Azji południowo-wschodniej.
Tak, dokładnie. Wiesz co, trochę przyczepię się jednak do tych metryk, ale nie tej związanej z wiekiem, a z wzrostem, bo właściwie to moje marzenie o Azji, to jak byłam mała, to jest trochę prawdą, trochę nieprawdą, dlatego że mała wciąż jestem. Bo rzeczywiście mam 1,50 m w kapeluszu w dalszym ciągu, no i swoje marzenie jako ponad 30-letnia dziewczyna spełniłam, więc podróżowałam po tej Azji. Przez prawie 10 miesięcy podróż swoją podzieliłam na dwa etapy. Rozpoczęłam za chwilę po tym, jak się otworzyły granice po COVID-zie w Azji, w lutym 2022 roku. I ta pierwsza część podróży trwała 5 miesięcy. A później wróciłam do domu, jednak kiedy, o czym pewnie jeszcze więcej powiemy, kiedy podróżowałam przez te 5 miesięcy, wiedziałam, jeszcze nie zdążyłam wszystkiego zobaczyć, co chciałam. Także drugą część podróży znów rozpoczęłam w listopadzie 2023 roku.
Odwiedziłaś 10 różnych krajów, spędzając w nich albo kilka miesięcy, jak choćby w Sri Lance, Indonezji czy Laosie, albo zaledwie kilka dni, jak na przykład w Singapurze. Czym kierowałaś się, wybierając te destynacje?
Wiesz co, kiedy ja wyruszałam w swoją podróż, to nie miałam dokładnego planu podróży.
Spontanicznie.
Spontanicznie. Tak naprawdę wiedziałam, kupiłam bilet w jedną stronę do Colombo, głównego miasta, nazwijmy to tak, głównego miasta na Sri Lance. Tam poleciałam na Sri Lankę i ostatecznie spędziłam 1,5 miesiąca. Tyle wystarczyło mi, żeby w miarę moich potrzeb poznać wyspę, żeby i poznać ją kulturę, religię i też odpocząć. Także spędziłam tyle czasu, a później na przykład poleciałam na rajskie Malediwy, o których jak byłam w Polsce i myślałam o podróży do Azji Południowo-Wschodniej, to w ogóle o tych Malediwach nie myślałam znowu. No bo kompletnie one nie kojarzą się z backpackerskim kierunkiem. Także całkiem spontaniczna była to podróż, a jak długo zostawałam w danym kraju, to wszystko zależało od tego, jak przebiegała moja podróż, czy w danym miejscu zobaczyłam już to, co chciałam, czy pogoda mi dopisywała, czy na przykład ze względu na deszcze ulewne musiałam chwilę dłużej gdzieś posiedzieć, dlatego że nie zdążyłam jeszcze zwiedzić, czy dowiedzieć się tego, co chciałam.
Jesteś tak drobną istotą. Kto ci te walizki nosił? Sama zdecydowałaś się na wyjazd solo? Z pełną odpowiedzialnością?
Kiedy podejmowałam decyzję, to tak, z pełną odpowiedzialnością. Właściwie to mogę powiedzieć nawet, że przygotowywałam się trochę, trenowałam, chodziłam na siłownię, żeby mieć siłę nosić ten plecak. Ale wracając do samej podróży solo, to powiem ci, że to nie była moja decyzja. Ja początkowo kiedy zaczęłam marzyć o tej podróży i na nią odkładać, to marzyłam o tym, żeby pojechać z kimś. Trochę dlatego właśnie, że myślałam, że może się boję pojechać sama, że będzie jednak nudno, że lepiej z kimś. No i kiedy okazało się, że przyjaciele mają inne życiowe plany, żaden książę na białym koniu się nie pojawił, żeby ze mną pojechać, no to w końcu tak przyszedł COVID i ten COVID dał mi do zrozumienia, że jak ja będę dalej tak te plany odkładać, to może ich nigdy nie spełnię. Przecież zaraz się może pojawić kolejna jakaś pandemia, czy jakieś inne powody życiowe, które spowodują, że tego mojego marzenia nie spełnię. No i wtedy właśnie w tym 2021 roku podjęłam decyzję, że dobra, to już jest ten czas, jak się otwierają granice, to ja ruszam. No i z tym plecakiem to była taka śmieszna sytuacja, bo długo się zastanawiałam, jak się spakować i w końcu zdecydowałam się, że się spakuję jak na 2 tygodnie, bo i tak więcej nie uniosę. Nie było nikogo, jak wielu ludzi myśli, że tak rozmawiałam na przykład z przyjaciółmi moich rodziców, to oni myśleli, że miałam kilka różnych walizek, bo przecież na kilka miesięcy leciałam, no to miałam jeden plecak. Ważył około 15 kilo, także z miejsca na miejsce przenosiłam go sama. Trochę się śmieję, że w takiej podróży człowiek dowiaduje się, że potrzebuje dużo mniej do życia niż tak naprawdę mu się wydaje. Bo ja te rzeczy stopniowo gdzieś zostawiałam. Tych koszulek było za dużo do dźwigania, tych bluz było za dużo do dźwigania. I koniec końców, jak wracałam do Polski po pierwszych 5 miesiącach, to wróciłam z plecakiem tylko wielkości podręcznego plecaka. Także momentami było rzeczywiście to męczące, ale jak człowiek chce i spełnia marzenie, to daje radę.
Spontan spontanem, ale czy ty, przygotowując się do tej wyprawy, analizowałaś sytuację polityczną, gospodarczą w danych krajach? Co możesz ciekawego tam zobaczyć? Jakie niebezpieczeństwa na ciebie czyhają?
Tak, zdecydowanie się przygotowywałam do wizyty w każdym kraju, zaczynając od takich rzeczy, jaką wizę potrzebujesz, do tego, jak najlepiej jest do tego kraju się dostać, czy to autobusem, czy samolotem jednak. Przez sytuację gospodarczo-polityczną, taką sytuacją wartą obserwowania właśnie była na początku Sri Lanka, gdzie już na szczęście, kiedy ja wyjeżdżałam po tym moim prawie 2-miesięcznym pobycie na wyspie, zaczęły się zmiany. Prezydent uciekł z wyspy, schował się wtedy na Malediwach, były większe rozruchy, które stricte nie dotyczyły turystów. Turyści byli bezpieczni na Sri Lance. Te rozruchy miały tylko spowodować, pokazać chęć zmiany mieszkańców, chęć zmiany władzy, chęć zmiany ich sytuacji. Więc człowiek, będąc tam, czuł się bezpiecznie, ale było już wtedy wiadomo, że coś się będzie działo. Także rzeczywiście brałam też takie rzeczy pod uwagę, czy będę tam bezpieczna, czy będę w stanie podróżować, kiedy pod koniec mojego pobytu na Sri Lance zaczęło brakować benzyny. To bywały dni, że musiałam gdzieś chwilkę dłużej przeczekać, bo na przykład nie byliśmy w stanie zatankować, czy to tuktuka, czy autobusy nie były w stanie zatankować benzyny, żeby móc jechać dalej.
Tak naprawdę to podróżniczo od razu na inaugurację wypłynęłaś na głębokie, szerokie podróżnicze wody. Wspominałaś, że prezydent uciekł z kraju, premier ogłosił swój kraj bankrutem.
Tak.
Mieliśmy w podcaście dwójkę gości, Magdę i Piotrka, którzy opowiadali o Sri Lance właśnie pod wymownym tytułem Państwo bankrut. Tak jak też wspominałaś, brak benzyny, przerwy w dostawach prądu, rosnące ceny żywności, inflacja sięgająca 50%. Ten kraj jeszcze niedawno borykał się z największym kryzysem gospodarczym od czasu odzyskania niepodległości, czyli od 1948 roku.
Dokładnie tak. Te wszystkie sytuacje rzeczywiście, kiedy ja tam byłam w lutym, marcu 2022 roku, już zaczynały być widoczne. Ten największy kryzys przypadł na moment, w którym ja już z kraju wyjechałam. Akurat miałam takie szczęście, utrzymywałam dalej kontakt z lokalnymi mieszkańcami Sri Lanki, Lankijczykami, których udało mi się poznać. No i wiem, że dochodziło do tego, że po prostu życie toczyło się, właściwie ich życie toczyło się w miejscu. Oni nie byli w stanie nic zrobić, ponieważ turyści na przykład odwoływali swoje podróże na Sri Lankę w tym czasie. Oni nie mieli żadnych źródeł zarobku wtedy. Była sytuacja, w której właśnie benzyny nie było, ceny żywności były tak drogie, że no, starali się jak najwięcej sami sobie zapewnić tej żywności w domowych ogródkach i tak dalej. Także ta sytuacja nie była łatwa. Teraz na szczęście się polepsza gospodarczo, już przynajmniej jest benzyna. Sytuacja polityczna też jest lepsza, no ale ostatnio też słyszeliśmy, że było zagrożenie terrorystyczne. Myślę, że to też jakieś takie ogłoszenia, takie wiadomości mają jakiś wpływ znów na turystykę tej Sri Lanki. Także trochę myślę sobie, że są to piękni, cudowni ludzie, którzy trochę mają pecha ze względu zarówno na ich sytuację polityczną, właśnie jak i gospodarczą, bo co się troszeczkę odbiją od tego dołu, to zaraz znowu coś na nich spada.
Jak długo byłaś na Sri Lance?
Prawie 2 miesiące. To jest wyspa w ogóle, która ma około 65 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli jest no, dużo mniejsza niż Polska, 5 razy mniejsza niż Polska prawie. Więc udało mi się dużą część jej zobaczyć, zarówno tą północną, jak i środkową i południową. I rzeczywiście jest to wyspa, która jest bogata w wiele ciekawych aspektów, zarówno kultura, jak i religia. Tam są ugrupowania, które są wyznawcami zarówno buddyzmu, jak i hinduizmu, ale też islamu. Dzika natura, piękne pola herbaty, to wszystko na tak małej powierzchni się znajduje. No i też ja na przykład miałam okazję pierwszy raz w życiu na Sri Lance właśnie spróbować surfingu. To właśnie tam stawiałam swoje pierwsze kroki na desce, że tak powiem. I myślę też, że to jest ciekawy kierunek dla ludzi robiących sporty. Dlatego, że jest on bardzo, te fale na przykład są bardzo płaskie, dzięki czemu łatwo jest zacząć sporty wodne w tym miejscu.
Ale trzeba też uważać, bo wzdłuż wybrzeży Sri Lanki przepływają okresowo silne prądy wodne. Należy stosować się do tych wszystkich znaków ostrzegawczych, bo Sri Lanka leży w strefie zagrożonej cyklonami tropikalnymi.
Tak. To się zgadza i myślę, że dlatego trzeba obserwować zarówno pogodę, no jakby też momenty, w których to jest okres, że bezpiecznie tam pojechać. Te cyklony nie występują w pewnych częściach roku. Kiedy ja byłam w lutym, marzec, kwiecień, to była to idealna pora, żeby pojechać na południową i południowo-zachodnią część wyspy. Wtedy jest ona w miarę bezpieczna, jeżeli możemy tak powiedzieć. Teraz też ten klimat się zmienia na całym świecie, więc często ciężko jest przewidzieć. No ale jednak udało się wtedy w tej części roku i pogodę miałam ładną, a dodatkowo było bezpiecznie.
Dziewicze plaże, dzika przyroda, liczne wodospady.
Wszystko było, tak jest.
Pod względem krajobrazowym raj na ziemi?
Moim zdaniem tak. I to jeszcze myślę sobie, że taki niedoceniony raj, bo zdecydowanie bardziej popularny na przykład jest Bali, a Sri Lanka jest dla mnie dużo ciekawsza kulturowa, ale też przede wszystkim właśnie dlatego, że jest tam dalej mniej turystów. Więc jest jeszcze nieodkryta tak bardzo. No plus jest bardzo autentyczna.
A miałaś okazję odkryć największy park narodowy na Sri Lance, Yala?
Byłam, tak. I powiem ci dwie rzeczy na jego temat. Z jednej strony jestem mega zadowolona, że tam byłam. Udało mi się zobaczyć chyba wszystkie możliwe występujące w parku zwierzęta, takie najbardziej popularne. Więc jest to niesamowite przeżycie, widząc zwierzęta na wolności, żyjące w ich naturalnym środowisku.
Egzotyczne jakieś dla nas?
Egzotyczne były to słonie i były też lamparty. Także myślę sobie, że są to egzotyczne zwierzęta. Można powiedzieć, że miałam trochę szczęścia, widząc je, no bo zobaczyć lamparta, no to zdecydowanie trzeba mieć szczęście. To jest zwierzę, które żyje tam na wolności, także nie mamy wpływu na to, kiedy się znajduje. A z drugiej strony było to wydarzenie, jeśli chodzi o ten park, którego bym nie powtórzyła już. gdyż park otwiera się o godzinie 6.30. O tej 6.30 przed bramą parku znajduje się około 40 jeepów, które w tym samym momencie wjeżdżają do tego parku i naprawdę, kiedy zaczynaliśmy to nasze safari, to ja miałam wrażenie, że biorę udział w rajdzie Dakar, a nie w odwiedzaniu parku celem zobaczenia dzikich zwierząt żyjących sobie w spokoju. Na pewno to nie wpłynęło dobrze na te zwierzęta. Także jeżeli miałabym drugi raz wybierać, bo odwiedziłam jeszcze dwa inne parki, Wilpatu i Mineria na Sri Lance, i tam różnica w tych parkach polega na tym, że tam głównie skupiamy się na tym, żeby zobaczyć na przykład słonie, ale różnica też polega na tym, że jest zdecydowanie mniej aut, mniej ludzi w tym samym momencie, także rzeczywiście te auta jadą sobie spokojnie, zatrzymując się na przykład w jednym miejscu na 20 minut i my na spokojnie możemy sobie podziwiać te żyjące na wolności słonie.
Będziemy sobie podczas podróży z tobą po Azji Południowo-Wschodniej też kosztowali tych lokalnych specjałów. Coś polecasz na Sri Lance, żeby spróbować?
Jeśli chodzi o Sri Lankę, to takim najciekawszym daniem, które mi zapadło w pamięć i takim daniem, które Lankijczycy uwielbiają się nim chwalić, jest danie kottu. I kottu to jest pokrojony w paseczki placek roti, a placek roti znowu to jest taki jakby nasz naleśnik czy quesadilla, który jest podsmażony najczęściej z kurczakiem i warzywami, i to wszystko jest smażone i podawane razem, wymieszane. No i dla mnie było to ciekawe, że ich najpopularniejszym daniem jest danie złożone z różnych innych dań, czyli właśnie z tego placka roti, i które rzeczywiście jest dobre, ale nie urzekło mnie smakiem tak najbardziej. Więc jeśli chodzi o takie obiadowe dania, to nie mam swojego ulubionego, ale znowu jeśli chodzi o owoce czy świeżo wyciskane soki, no to one są zdecydowanie bardziej soczyste, słodkie niż te owoce, które my mamy w Polsce, no, które najczęściej dojrzewają jednak na wielkich kontenerach przypływając do nas. Tam czuć, że te owoce, czy to będzie mango, czy papaja, czuć, że one dojrzewają w pełnym słońcu.
A do picia herbata, bo tak jak wspominaliśmy, Sri Lanka słynie przede wszystkim z ciągnącej się na stokach plantacji herbaty właśnie.
Tak, i te plantacje zdecydowanie polecam zobaczyć. To jest niesamowity, przepiękny widok. Można zarówno się po nich przejść, plantatorzy są otwarci, żeby po tych plantacjach chodzić, spacerować sobie, ale można też je zobaczyć z okien pociągów, które przemierzają przez centralną część Sri Lanki, bo właśnie głównie w centralnej części Sri Lanki znajdują się te pola herbaty. I uważam, że te pola naprawdę warto zobaczyć. Jeśli zaś chodzi o smak herbaty, to tutaj dla mnie osobiście temat jest troszkę bardziej skomplikowany. Kiedy byłam na Sri Lance, starałam się nocować u lokalnych mieszkańców. Oni mają możliwość prowadzenia swoich własnych hosteli, hoteli, pensjonatów.
Taka nasza polska agroturystyka.
Dokładnie, coś takiego. Więc starałam się w takich miejscach nocować z tego względu, żeby dać Lankijczykom zarobić. I kiedy z nimi miałam okazję pić herbatę, najbardziej popularną herbatą na Sri Lance jest herbata czarna. I ona, co ciekawe, została sprowadzona na Sri Lankę dzięki Brytyjczykom, którzy kolonizowali tamte rejony. To kiedy miałam okazję z nimi pić tę herbatę, to ona nie była jakaś zachwycająca w smaku, powiem ci szczerze. I to też wynika z tego, że Lankijczycy nie są narodem bogatym. Oni, ich nie stać jest na tę najwyższej jakości herbatę. I paradoksalnie tę najlepszą herbatę, którą piłam już w Polsce, to była herbata, którą sobie ze Sri Lanki przywiozłam, a którą zakupiłam w sklepach firmowych danych plantatorów. Bo przy większości plantacji herbaty znajdują się sklepy firmowe tych plantatorów, w których oni sprzedają herbatę, którą uprawiają na swoich polach. Z tym, że to, co jest ważne, to oni tylko 20% tych swoich upraw mogą sprzedawać w tych sklepach firmowych. Pozostałą część są zobligowani sprzedać rządowi, który dalej dysponuje na świat tą herbatą. No i rzeczywiście ta herbata, która pochodziła, która była specjalnie przygotowana, można powiedzieć, trochę pod turystów, bo to głównie turyści odwiedzają te sklepy, to rzeczywiście ona smakowała wyśmienicie. Więc tak naprawdę najlepszą lankijską herbatę piłam już po powrocie do Polski.
Jakie ciekawe opowieści przy tej lankijskiej herbatce słyszałaś od miejscowych?
Żyją zdecydowanie wolniej niż my. Tam nie ma takiego codziennego pośpiechu i pogoni za pieniądzem. Zdarzało się, że pytając mnie o Europę i o to, jak się żyje w Europie, pytali mnie też o to, czy mogłabym wziąć z nimi ślub po to, żeby oni mogli do Europy wyjechać. Ale to były takie luźne tylko rozmowy. To też była myśl pewnie o tym, że w Europie się lepiej, łatwiej żyje. Ale rzeczywiście moim zdaniem na Sri Lance żyje się w ogóle w krajach Azji Południowo-Wschodniej. Poza może Singapurem żyje się dużo bardziej spokojnie. Ale to, co na pewno też było zauważalne, to na Sri Lance żyją dwie główne grupy społeczne. Są to Tamilowie, którzy żyją głównie w północnej części wyspy, jak i Syngalesi, którzy żyją w centralnej i południowej części wyspy. I kiedy się rozmawiało z jednymi i drugimi, to było czuć mini konflikt, który dalej jest żywy wśród tych grup, wśród tego społeczeństwa, a jest to konflikt związany z wojną, która miała, wojną domową, która miała miejsce w latach 1983-2009, czyli trwała ponad 25 lat. Wojna, w której to Tamilowie chcieli się odłączyć od Sri Lanki i utworzyć swoje własne wolne państwo. I mimo, że w tych wszystkich rozmowach ja miałam odczucie, że ci ludzie nie chcą do tych czasów oczywiście wrócić. Oni wiedzą, co dalej, pamiętają, co to znaczy wojna, jak dużo cierpienia przynosi. To było jednak czuć ten podział w społeczeństwie między jednymi a drugimi.
Ta bardzo brutalna, krwawa wojna domowa pochłonęła wiele tysięcy ofiar. Skoro o Tamilach wspominasz, to do nas, do tej europejskiej świadomości ze Sri Lanki przeniknęła choćby nazwa Tamilskie Tygrysy.
Tak.
Czyli ta organizacja, żądająca utworzenia właśnie w północnej części Sri Lanki niepodległego państwa tamilskiego Ilamu. I ona została przez wiele krajów uznana za organizację terrorystyczną.
Terrorystyczną, dokładnie. No i właśnie Tamilowie, grupa Tamilskich Tygrysów, te nazwy dalej na Sri Lance wywołują niepokój.
Dreszczyk?
Dreszczyk, tak. Głównie właśnie wśród Syngalesów. Ponieważ oczywiście jest grupa społeczeństwa, która gdzieś ukrywa się w północnych częściach, w lasach lankijskich, która dalej do tego ugrupowania, chciałaby, żeby to ugrupowanie dalej było żywe i chciałaby do niego należeć. Na szczęście jest to już tak malutka teraz grupa, że kraj nie... W kraju nie występuje w dalszym ciągu wojna. Jednakże tak, no, czuć dalej dreszczyk jest obecny, kiedy słyszy się tę nazwę.
Warto też powiedzieć naszym słuchaczom, którzy zamierzają wybrać się na Sri Lankę, że w związku z brakiem polskiej placówki na miejscu możliwość udzielania bezpośredniej pomocy konsularnej naszym obywatelom może być ograniczono. Ciebie nie spotkało nic złego w tym państwie?
Nie, mnie nie spotkało nic złego ani w tym państwie, ani w trakcie całej mojej podróży. Na szczęście nie musiałam korzystać ani ze swojego ubezpieczenia, ani ze szpitali, ani gdziekolwiek z obecności naszej ambasady lub poszukiwania jakiejś pomocy ze strony Polski. Jeśli chodzi o samą Sri Lankę, to tak naprawdę czułam się tam bardzo bezpiecznie. Niezależnie od tego, czy znajdowałam się sama gdzieś, czy znajdowałam się w grupie, nie czułam nigdy zagrożenia. Starałam się oczywiście zachować jakieś normy bezpieczeństwa, na przykład jako solo podróżująca dziewczyna, kiedy przebywałam w Colombo, największym mieście Sri Lanki, no to raczej po zmroku starałam się wychodzić jak najmniej. Myślę, że są to ogólnie takie zasady przyjęte, do których można się stosować, czy to podróżując, czy to po prostu żyjąc w danym większym mieście. Ale miałam też na przykład ciekawe sytuacje, w których czułam, że wzbudzam duże zainteresowanie na Sri Lance właśnie jako solo podróżująca dziewczyna. Bardzo często pytano mnie o to właśnie w tym kraju, czy mogą sobie zrobić ze mną zdjęcie. I wtedy dzięki temu wywiązywały się różne dłuższe, krótsze rozmowy, co było bardzo miłe. Ale też kiedy szłam sobie któregoś dnia na przykład jedną z lankijskich plaż, zobaczyłam, że grupa panów gra w krykieta. Krykiet jest jednym z bardziej popularniejszych sportów na Sri Lance, więc przystanęłam, żeby sobie popatrzeć, spróbować zrozumieć zasady. I wyobraź sobie, że po 2 minutach już wszyscy ci panowie byli wokół mnie. Okazało się, że to ja bardziej przyciągnęłam ich uwagę niż to, że ja chciałam obejrzeć i się czegoś dowiedzieć na temat ich sportu. No i kiedy tak okrążyło mnie 11 mężczyzn, no pierwsza moja reakcja była trochę, czy powinnam uciekać, czy nie. A nagle okazało się, że oni przyszli tylko po to, żeby się dowiedzieć, co tutaj robię i dlaczego podróżuję sama i gdzie Polska znajduje się na mapie Europy. Także byli po prostu bardzo, bardzo ciekawi tego, kim ja jestem i co tutaj robię.
Colombo, o którym wspominałaś, to bez wątpienia najpopularniejsze miasto na Sri Lance, które do 1982 roku było stolicą tego kraju. Ale teraz Sri Lanka ma jakby dwie stolice. Ta handlowa, czyli Colombo, zresztą największe miasto w tym kraju, 750 tysięcy mieszkańców. I druga, administracyjna, której nazwy nie wymienię. Pomóż.
To ja ci może pomogę, ale...
Zaraz sobie język połamię.
Wiesz co, bardzo dużo ludzi używa tylko tę końcówkę nazwy, czyli Kotte. I wszyscy wiedzą, o jaką miejscowość chodzi. A oryginalna nazwa to jest Sri Jayaward Annapura Kotte. I rzeczywiście to jest stolica administracyjna Sri Lanki. Przenieśli ją z Colombo, żeby zdecentralizować właśnie Colombo i w dalszym ciągu Colombo jest stolicą gospodarczą, biznesową, tam dzieje się najwięcej, ale cała administracja przeniesiona jest właśnie do Koty.
Powiemy sobie zaraz o tych dwóch miastach jeszcze, gdyby nasi słuchacze mieli ochotę tam pojechać. Zacznijmy od Colombo. Jakie tam są największe, najpopularniejsze zabytki, atrakcje turystyczne?
Ja może zacznę od tego, że sama zdecydowanie polecam inne części Sri Lanki niż Colombo. Colombo jest dużym azjatyckim miastem, w którym głównymi atrakcjami są Pałac Prezydencki albo kilka różnych świątyń, zarówno buddyjskich, jak i hinduskich. To są takie miejsca, które mi się głównie udało tam odwiedzić, ale Colombo jest jednocześnie miejscem, które jest bardzo głośne, hałaśliwe, brudne, jak większość nie tylko azjatyckich, bo w ogóle europejskie duże miasta też są przecież głośniejsze niż te mniejsze. Także jest to miejscowość dużo bardziej głośna i hałaśliwa niż pozostała część wyspy.
Kotte, czyli ta administracyjna stolica, zaledwie 135 tysięcy mieszkańców. Tam znajduje się siedziba parlamentu i rządu tego kraju.
Tak. Tak. I to jest już, czuć, że to już jest spokojniejsza miejscowość, mimo że w dalszym ciągu dosyć duża, bo 100 tysięcy ludzi. W ogóle, jak jesteśmy przy temacie ludności, to co jest ciekawe, to mówiłam ci wcześniej, że Sri Lanka jest wyspą około 5 razy mniejszą niż Polska, a okazuje się, że ludzi żyje tam około 22 miliony, czyli ponad połowa mieszkańców Polski, a więc gęstość zaludnienia jest bardzo duża i to nawet widać właśnie po takiej miejscowości jak Kotte, która jest miejscowością spokojniejszą, mniejszą, ale w dalszym ciągu gęsto zaludnioną.
A ja jeszcze znalazłem taką ciekawostkę, że w Kotte w 1977 roku, gdy rząd wybrał to miasto na nową stolicę, tam rozpoczęła się przyspieszona urbanizacja, osuszono okoliczne bagna, na których miejscu powstało duże jezioro, a na wyspie pośrodku tego jeziora wybudowano właśnie budynki parlamentu.
Parlamentu, tak, dokładnie. Wygląda to bardzo ciekawie, także polecam, żeby zobaczyć, wybrać się na krótką wycieczkę do Kotte, jak się będzie w Colombo.
Plecak spakowany, opuszczamy Sri Lankę i jedziemy do...
No, drugim miejscem, na które się wybrałam, to były te mało backpackerskie, ale rajskie Malediwy. Tak jak mówiłam, początkowo w ogóle nie planowałam na nie polecieć, ale skoro ze Sri Lanki było tak blisko i bilety były tanie, to czemu nie skorzystać, nie zobaczyć, jak wygląda w rzeczywistości ten raj. Co ciekawe, znalazłam się tam w okresie, kiedy na wyspach lokalnych panował Ramadan. Ja nie poleciałam do tych znanych kurortów malediwskich, ale wybrałam dwie lokalne wyspy, na których panują też lokalne zasady. Malediwy są krajem muzułmańskim, a więc mamy tam na przykład miejscach, które są na wyspach, które są wyspami lokalnymi, mamy także pewne ograniczenia dla turystów. Nie ma sprzedaży alkoholu, ale też na przykład są specjalnie wydzielone plaże, w których możemy pojawiać się w bikini. Także tych zasad kilka było i trzeba było się do nich stosować, ale zdecydowanie uważam, że warto jest poznać te bardziej lokalne wyspy niż lecieć tylko i wyłącznie do kurortu.
Zaczęłaś od wątku wyznaniowego. Obcokrajowcy mogą wyznawać inne religie poza islamem pod warunkiem, że praktykują ją wyłącznie w swoich domach lub pokojach hotelowych i że chrześcijańska działalność misyjna na Malediwach jest surowo zabroniona.
Zabroniona, tak, zgadza się. Jeśli chodzi o religię na Malediwach, no to jest głównym wyznaniem jest islam i on jest bardzo restrykcyjny i względem innych religii oni też są bardzo restrykcyjni.
No to powiedz, czy takie Malediwy urzekające, jakie malują?
Chyba zależy, z której perspektywy spojrzymy. Jeżeli spojrzymy z perspektywy turystycznej, to rzeczywiście było to miejsce, w którym nauczyłam się odpoczywać i nauczyłam się robić nic. Tam będąc przez kilka dni mogłam tak naprawdę obejść wokoło wyspę 500 na 700 metrów, bo większa ona nie była, więc kilka razy dziennie spokojnie udało się ją obejść. Miałam do wyboru taplanie się w turkusowej, cieplutkiej wodzie z przepięknym życiem podwodnym albo leżenie na leżaku na plaży czytając książkę. I rzeczywiście dzięki temu, że nie było co więcej robić, ale też nie było codziennych moich spraw do załatwienia, udało się odpocząć. Udało się nauczyć robić nic. Tylko, że mam wrażenie, że po takich kilku dniach człowiek zaczyna się zastanawiać, czy by chciał tak przez całe życie. I z jakiegoś powodu spotykamy się dzisiaj tutaj we Wrocławiu, a nie na Malediwach. I druga kwestia jest właśnie to drugie spojrzenie. I wydaje mi się, że to jest właśnie to mniej rajskie spojrzenie, czyli z perspektywy lokalnego mieszkańca Malediwów. Wyspy, które są bardzo spokojnymi wyspami, ale gdzie życie toczy się bardzo spokojnie, ale też wyspy, które są całkowicie zależne na przykład od dostaw wszystkich produktów od innych większych wysp lub też przede wszystkim innych państw. Są to wyspy, w których no nie mamy wielu rodzajów rozrywek. Nie pójdziemy sobie dzisiaj do kina, jutro do teatru, a pojutrze na koncert. No ale przede wszystkim też patrząc z perspektywy klimatycznej, są to wyspy, które kiedy pomyślisz sobie, że twój kraj za kilkadziesiąt, niecałe kilkaset lat może totalnie zniknąć z powierzchni Ziemi, no to zastanawiasz się, czy rzeczywiście to jest taki raj.
Masz wrażenie, że Malediwy całkowicie podporządkowane są turystyce?
Tak, zdecydowanie. Kiedy ja właśnie byłam na Malediwach, tak jak wspomniałam, był Ramadan, a więc turystów na tej wyspie w zasadzie było, mogę policzyć na palcach jednej ręki. To było widać i było słychać w rozmowach z lokalnymi mieszkańcami, jeżeli się udało z nimi porozmawiać, że są załamani tym, jak mało jest w danym momencie ludzi i że oni tak naprawdę nie mają środków do życia. Jedzenie są sobie w stanie, można powiedzieć, wyłowić, bo są w stanie z oceanu zaczerpnąć tego mięsa, więc są w stanie sobie zapewnić, ale nic więcej tak naprawdę nie są w stanie sobie zapewnić.
A oni mają jakieś swoje tradycyjne potrawy?
W głównej mierze tam, gdzie ja byłam, na Hania Medo oraz Góra Idu, to są dwie z 1200 wysp na Malediwach, to jadło się tuńczyka, pastę z tuńczyka. Ona była pomieszana razem z owocem z kokosa. I ją się jadło najczęściej z takim plackiem właśnie typu quesadilla. I to jest ich takie najbardziej lokalne jedzenie. I w dużej mierze też spożywają owoce morza. To, co daje po prostu im najbliższe otoczenie.
Tam turysta może czuć się całkowicie bezpiecznie?
Z mojego doświadczenia i odczucia tak. Te wyspy były zamieszkane przez kilkadziesiąt, kilkaset osób. Tak naprawdę, kiedy ja pojawiłam się na tej wyspie, tak jak ci powiedziałam, 500 na 700 metrów, to cała wioska wiedziała, że jest nowa turystka. Także nie było opcji, żeby ktokolwiek jakoś mnie tak zagadał, że czułam się nieswojo, czułam, że może mi się coś stać.
Ale nie zagrzałaś tam za długo miejsca.
No nie, to chyba jednak właśnie chodzi o tę rajskość i takie robienie nic, że ja jednak jestem stworzona do tego, żeby coś więcej robić.
No to jaki kraj był twoim trzecim przystankiem na mapie Azji Południowo-Wschodniej?
Później wróciłam do Tajlandii. W Tajlandii miałam okazję już być, zanim wyruszyłam w swoją tą dłuższą podróż. Dlatego też mówię, że wróciłam. Wróciłam do Tajlandii i wróciłam tam przede wszystkim dlatego, że chciałam zobaczyć, jak wygląda w postpandemicznej rzeczywistości Tajlandia i było zdecydowanie mniej turystów, co spowodowało, że można było zauważyć, że pływając na przykład, nurkując, można było zauważyć, że życie podwodne się odnawia, że jest lepiej niż było przed pandemią. Ale z drugiej strony na przykład spotkałam się z sytuacjami, w których lokalni mieszkańcy, którzy chcieli wykorzystać to, że jestem, podwyższali ceny swoich usług, ponieważ chcieli odrobić te 2 lata zamknięcia. Co z jednej strony rozumiałam, a z drugiej strony, kiedy przyjeżdżam w końcu i jestem tam jedna z niewielu, to trochę chyba miałam takie oczekiwanie jednak, że to będzie trochę inaczej wyglądać, a czułam się momentami wykorzystywana.
Tajlandia to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych destynacji dla polskich i nie tylko naszych turystów. To co ciekawego można tam jeszcze nieodkrytego zobaczyć?
Myślę, że trzeba właśnie patrzeć na te mniej popularne destynacje, szukając informacji. Najczęściej zasięgamy teraz do internetu, szukając informacji. Dla mnie zdecydowanie takim nowym odkryciem wówczas była wyspa Komuk, która no była zdecydowanie mniej popularna niż Krabi czy Phuket. To też były parki Khao Soi, czy też ja na przykład jestem zakochana w popularnym akurat mieście, ale dzięki temu, że byłam tam po raz kolejny, mogłam odkryć jego mniej popularne zakątki lub trochę bardziej zachowywać się nie jak turysta biegając po wszystkich świątyniach. Jest to miasto, miasto, o którym mówię, to miasto Chiang Mai. Także kiedy jesteśmy tam po raz kolejny na przykład, to radziłabym osiąść na dłużej w jednym miejscu, niekoniecznie zawsze znajdującym się blisko wybrzeża i plaż. To da nam możliwość zatopienia się bardziej w tą lokalną część życia mieszkańców.
O ile Malediwy, o których mówiliśmy, tamtą religią dominującą jest islam, o tyle w Tajlandii blisko 93% społeczeństwa wyznaje buddyzm.
Zgadza się, tak. I większość świątyni, które się tam znajdują, są również świątyniami buddystycznymi. I
dla nich zresztą Budda to świętość, nie wolno posągów Buddy ani dotykać, ani okazywać im braku szacunku.
To się zgadza, to Budda jest ich mentorem, więc nie ma się co dziwić, że nie pozwalają ich ani dotykać, ani okazywać braku szacunku, ale na przykład z takich ciekawostek z porównania świątyń buddyjskich zarówno na Sri Lance, jak i w Tajlandii, to mogę ci powiedzieć, że spotkałam się z taką ciekawostką, że kiedy robiłam sobie zdjęcie w Buddy w lankijskiej świątyni, kiedy zrobiłam tylko i wyłącznie zdjęcie Buddy, to było to dla Lankijczyków ok, ale kiedy odwróciłam się do niego tyłem i chciałam zrobić sobie zdjęcie, wówczas zostałam poproszona po pierwsze o to, żeby nie odwracać się tyłem do Buddy, a po drugie, żeby nie robić sobie selfie, zostałam poproszona o usunięcie tego selfie, gdyż było to z perspektywy Lankijczyków okazanie braku szacunku właśnie Buddzie. Podczas gdy takie zdjęcie w Tajlandii nie wywołuje już żadnego oburzenia, zdziwienia. Wydaje mi się, że to też wynika właśnie z napływu turystów i dopasowania trochę tych zasad do turystów, co moim zdaniem powinno być w drugą stronę.
Oprócz Buddy w Tajlandii rodzina królewska jest uwielbiana i szanowana przez obywateli.
Tak, możemy, gdziekolwiek się ruszymy w Tajlandii, a w Bangkoku w szczególności, to możemy zobaczyć zdjęcia, obrazy rodziny królewskiej i króla. Z tym, że na tyle, ile udało mi się dowiedzieć, nie wchodziłam bardzo szczegółowo w ten temat, ale obecny król jest zdecydowanie mniej szanowany niż ten poprzedni, który zmarł kilka lat temu.
Ale krytykowanie jakiegokolwiek członka monarchii jest niezgodne z prawem, surowo karane. W Tajlandii funkcjonuje instytucja tak zwanej obrazy majestatu, co oznacza, że wszelkie działania obraźliwe wobec króla, królowej lub królewskich spadkobierców są karane więzieniem za zdradę państwa.
Tak, to obraza jakakolwiek króla jest wysoko karana w dalszym ciągu w Tajlandii. Także należy uważać i myślę, że zarówno mieszkańcy, jak i my turyści powinniśmy z tym zdecydowanie uważać, będąc w Tajlandii.
Zjemy coś jeszcze przed opuszczeniem Tajlandii?
To musimy się wybrać znów w północną część Tajlandii, do Chiang Mai, bo moim zdaniem to właśnie tam najlepsza jest kuchnia tajska, a kuchnia tajska zdecydowanie po odwiedzeniu tych 10 krajów Azji Południowo-Wschodniej utrzymuje się wysoko, chyba najwyżej na mojej liście ulubionych kuchni i takie potrawy jak pad thai, curry czy khao soi nie mają sobie równych zdecydowanie, jeśli chodzi o azjatycką kuchnię. Także polecam, jeżeli ktokolwiek wybiera swoje destynacje wakacyjne, biorąc pod uwagę smaki i właśnie kuchnię, to w dalszym ciągu polecam Tajlandię.
A słyszałaś, a może nawet próbowałaś jaskółcze gniazda?
Nie, a masz może jakieś zdjęcie, żeby mogła
Znalazłem
zobaczyć?
Taką informację, że to jeden z najdroższych, najbardziej pożądanych i poszukiwanych przysmaków na świecie. Tak zwane gniazda Salangan, właśnie potocznie nazywane jaskółczymi gniazdami, o słonawo-morskim posmaku budowane są z wydzieliny gruczołów ślinowych niektórych gatunków ptaków z rodziny jeżykowatych.
No proszę, czyli widzisz, Tajlandia dla mnie też jest jeszcze w dalszym ciągu do odkrycia. Mam po co wracać. To ciekawostka.
Na deser, skoro przy tematach kulinarnych jesteśmy, zostawiamy Bangkok, czyli stolicę Tajlandii. Miasto, które nigdy nie śpi.
Moim zdaniem Bangkok się kocha albo nienawidzi. I ja jestem raczej w tej drugiej grupie. Miasto jest inne niż nasze, ale miasto jest wielkie, głośne. Chyba jak już wcześniej mogłeś usłyszeć po naszej rozmowie o Colombo, nie jestem fanką dużych azjatyckich miast, bo one bardzo często są właśnie za głośne. Ja chyba wolę zdecydowanie te bardziej spokojne części krajów, ale myślę, że dla miłośników różnych przeżyć, ulicznego jedzenia czy nawet imprez, Bangkok jest zdecydowanie destynacją wartą spędzenia kilku dni.
Jaki był twój kolejny przystanek?
Wtedy wyruszyłam do Malezji, ale w Malezji, podobnie jak z Tajlandią, była to moja kolejna wizyta w Malezji, więc skupiłam się tylko i wyłącznie na dwóch częściach. Miejscowość Melaka, która znana jest ze swoich czerwonych zabudowań. Duża część centralnej części miasta jest właśnie, budynki mają kolor czerwony. A także poleciałam na wyspę Langkawi. Jest to wyspa, w której chciałam zobaczyć jeden z najdłuższych wiszących mostów, do którego dostać się trzeba kolejką linową. No i trzecia część, to taka najważniejsza dla mnie, to było właściwie Malezja, służyła mi do przeniesienia się na malezyjską częścią Borneo. Borneo to jest największa azjatycka wyspa, trzecia największa wyspa na świecie, która podzielona jest pomiędzy trzy kraje. Malezję właśnie, Indonezję i Brunei. I mi udało się odwiedzić tą malezyjską część celem zobaczenia orangutanów, a także nosali, czyli naszych memicznych grażyn i januszów. Też na wolności, właśnie w Malezji, między innymi na Borneo. Te dwa zwierzęta żyją dziko. No i moim jednym z marzeń takich związanych ze zwierzętami było zobaczenie tych zwierząt na żywo.
Na Borneo od wielu lat ta fauna i flora jest imponująca. Od 1996 roku odkryto tam blisko 361 nowych gatunków.
Tak, to jest prawda. Jest niesamowita w dalszym ciągu. No i przede wszystkim są tam gatunki, które są gatunkami żyjącymi tylko i wyłącznie na Borneo. Także chcąc je zobaczyć, musimy tam polecieć. Ale też to, co jest smutne, to, że tych gatunków zwierząt jest coraz mniej, rodzi się coraz mniej, a też coraz więcej jest zagrożonych wyginięciem i to w dużej mierze przez nas ludzi. Myślę, że wszyscy słyszeli o wycinaniu lasów na Borneo celem powstawania nowych upraw palm olejowych, które związane jest znowu z rozwojem naszych światowych gospodarek i biznesem żywnościowym. No a to jest jednocześnie rozwój tych upraw palm olejowych jest jednocześnie zabieraniem miejsca życia między innymi na przykład nosaczom czy orangutanom.
Dramatyczne są te dane statystyczne. W 1950 roku około 90% powierzchni Borneo stanowiły lasy, teraz zaledwie 30%.
Nawet nie umiem sobie tego wyobrazić, nie wiem jak ty.
Rządy Indonezji, Brunei i Malezji, do których należy Borneo, zdecydowały się na ochronę tak zwanego serca Borneo, tego obszaru, i nie można tam już prowadzić wyrębu oraz zrezygnowano z zakładania kolejnych plantacji.
Można powiedzieć w końcu. Całe szczęście, że takie ruchy zostały podjęte.
Dreams come true. Wreszcie dojechaliśmy do twojego wymarzonego miejsca.
Indonezja. Indonezja, która była moim marzeniem od wielu lat. I
dlaczego?
Wiesz co, chyba czasem ma się takie marzenia że po prostu się człowiek sobie wymyśli kraj i chciałby go zobaczyć. Wiele słyszałam o tym, że jest to bardzo zielony kraj i jest to kraj, w którym znajduje się wiele wulkanów. Jednym z moich takich mini marzeń było wejście na jeden z nich. Udało się spełnić, nawet z nadwyżką można powiedzieć, bo weszłam na indonezyjskiej wyspie Jawa. Udało mi się zdobyć dwa wulkany, czyli wulkan Bromo i wulkan Iljen. Biorąc pod uwagę mój niezbyt wysoki wzrost, nie było to łatwe dla mnie nawet, mimo przygotowań wcześniejszych, ale było to spełnienie pięknego marzenia. Zobaczyć aktywne wciąż wulkany. Jeden z nich, Iljen, jest wulkanem, który jest wulkanem siarkowym, także wyrusza się w nocy, aby się na niego dostać i żeby zobaczyć światełka, które właśnie, te ogniki, które siarka podczas spalania wydobywane są. Niesamowite przeżycie, także myślę, że Indonezja dlatego, głównie ze względu na te wulkany, była moim takim ukrytym marzeniem.
No ale nie można tam pić alkoholu, uprawiać hazardu, nie można nosić obcisłych i skąpych ubrań. Nudy!
A to chyba się z niczym z tych rzeczy nie spotkałam. Nawet mnie zdziwiłeś z tym alkoholem. Tak, Indonezja to jest największy na świecie kraj muzułmański. 275 milionów ludzi, o ile dobrze się orientuję, i 85-90% jest wyznawcami islamu. Ale ten islam też tam się zmienia. Są miejsca, gdzie zdecydowanie już te zasady, o których wymieniłeś, jeśli chodzi o alkohol, rzeczy obcisłe, nie są stosowane. No a z drugiej strony też mamy chyba jedną z najbardziej popularnych w ostatnich latach destynację, jaką jest Bali, wyspa, na której króluje hinduizm, a nie buddyzm. Wyspa, której chyba nigdy jeszcze poza Europą nie spotkałam tylu Europejczyków na metr kwadratowy. Także te zasady też myślę, że się powoli zmieniają przez tą popularność.
Indonezja jest mocarstwem regionalnym w Azji Południowo-Wschodniej. Na tle świata też wygląda bardzo dobrze. Gospodarka tego kraju zajmuje 16 miejsce pod względem nominalnego PKB i 7 pod względem PKB według siły nabywczej. Widać potęgę tego azjatyckiego tygrysa?
Widać w poszczególnych jego częściach. Na przykład mam wrażenie, że okolice obecnej stolicy Jakarty, bo obecnie Indonezja również przenosi swoją stolicę z Jakarty na Borneo, ze względu na to, że Jakarta zagrożona jest zalaniem również. To okolice Jakarty zdecydowanie widać rozwój, ale to, co dla mnie było ciekawym aspektem zauważalnym właśnie w tamtych okolicach, to też bardzo duże inwestycje ze strony chińskiej. Widać, że tereny są wykupywane przez Chińczyków, że władze Indonezji wyprzedają swoje działki, na przykład między innymi wokół Jakarty, i coraz więcej Chińczyków przenosi się w tamte rejony, jednocześnie inwestując, no ale zabierając to też coś lokalnym mieszkańcom.
Jak długo spędziłaś w Indonezji?
W Indonezji łącznie byłam około 1,5 miesiąca i ja się śmieję, że to troszeczkę właściwie liznęłam tylko i wyłącznie tego kraju. To jest kraj, który mieści się na 17 tysiącach wysp, co jak szybko byśmy sobie policzyli, już policzyłam wcześniej, więc wiem, jakbyśmy chcieli jeden dzień spędzić na każdej wyspie, to potrzebujemy około 45 lat. Także myślę, że powiedzieć, że się zwiedziło Indonezję, to naprawdę trzeba być odważnym. Mi się udało odwiedzić tylko i wyłącznie część Jawy oraz właśnie Bali i przy okoliczne wyspy Nusa Penida, Lombok. I zdecydowanie zakochałam się bardziej w tej lokalnej części, czyli Jawie, która mimo że muzułmańska, to ja mam wrażenie, jest w dalszym ciągu bardziej autentyczna niż ta wschodnia część wyspy Bali na przykład. I dzięki temu bardziej jest moja. I zdecydowanie do Indonezji chciałabym wrócić. Chciałabym wrócić na Jawę, ale też poznać dalsze części jej wysp.
Ta wyśniona przez ciebie Indonezja spełniła twoje oczekiwania?
Nie zawiodłam się. Zdecydowanie się nie zawiodłam. I też jestem w stanie w pełni stwierdzić, że to, co mnie interesuje w krajach azjatyckich, w krajach Azji Południowo-Wschodniej, to jest właśnie ta ich lokalność i autentyczność, a nie nowoczesność, piękne hotele, baseny i nasze europejskie restauracje przeniesione właśnie w tańszą część świata, jeżeli możemy tak powiedzieć. Także
mówisz o tej ich lokalności. Co jest takiego charakterystycznego? Jakieś tradycje, obyczaje, kultura?
Zarówno tradycje, ja dużo czasu spędziłam w Azji, poznając ich tradycje właśnie religijne. Azjaci to są moim zdaniem kulturowo i religijnie bardzo głęboko wierzący ludzie. Ale to są też ludzie, którzy mają właśnie swoje tradycje z tym związane. I to są też ludzie, którzy, ja mam wrażenie, żyją o wiele spokojniej niż my. I to jest coś, co mi się podobało. Także poznawanie kuchni ichniej było niesamowitym doświadczeniem. Brałam udział w kilku miejscach w lekcjach gotowania razem z lokalnymi mieszkańcami. To widać, że oni potrafią stworzyć z niczego przepyszne dania, czy to jak później byłam jeszcze w Wietnamie, czy właśnie na przykład w Indonezji, wcześniej w Tajlandii. Więc mimo, że ci ludzie mają tak niewiele, bo mają bardzo często dużo mniej niż my, Europejczycy, to mogą stworzyć tak wiele. Ja mam wrażenie, że to wszystko później przeradza się w to, że są spokojniejsi i szczęśliwsi gdzieś niż my.
A co dobrego ugotowałaś w Indonezji?
Oj, teraz mnie zaskoczyłeś, bo no, nie pamiętam nazwy.
Sprawdzam. Czy to nie była tylko woda na herbatę?
Nie, to na Sri Lance. Nie, było to danie przygotowane z tempeh, z dużą ilością świeżych warzyw smażonych na głębokim tłuszczu i pomieszane z tofu. Ja jestem wegetarianką, więc też odpuszczałam te mięsne przysmaki, ale nie przypomnę sobie nazwy dania.
Jak wygląda kwestia bezpieczeństwa w Indonezji? Pewne obawy wśród turystów wywoływały zamachy terrorystyczne na Bali, ale było to już kilkanaście lat temu.
Tak, w obecnym momencie ja czułam się zdecydowanie bardzo bezpiecznie. Plusem takich miejsc jak Bali jest na przykład duża obecność, jednocześnie to jest minus i plus, ale plusem ze względu na bezpieczeństwo jest duża obecność właśnie turystów, więc lokalni mieszkańcy są do tego przyzwyczajeni, to po pierwsze, a po drugie zawsze bardzo łatwo znajdziemy kogoś, z kim możemy na przykład spędzić dzień podróżując, jeżeli mamy odczucie tego, że nie chcielibyśmy na przykład w danym terenie sami chodzić ze względów tego, że się boimy na przykład, więc tych Europejczyków jest tam tak dużo, że zawsze znajdziemy kompana, kompankę do podróży.
Indonezja to ogromny kraj, zarówno pod względem powierzchni, jak i ludności. Mieszka tam 277 milionów ludzi. Czym ty się tam poruszałaś?
Ja trochę inaczej niż większość podróżników, backpackerów, ponieważ bardzo popularnym środkiem transportu w Indonezji jest po prostu wynajęcie skutera na danej wyspie i przemieszczanie się nim. Bywa to ryzykowne, ponieważ Azjaci jeżdżą jak szaleni. Ale ze względu na mój wzrost spotkałam się wiele razy z odmową wynajmu mi skutera. Nie wiem, czy to wynikało z tego, z mojej jazdy próbnej, czy po prostu sobie tak zakładali wynajmujący, ale odmawiali mi tego. Dlatego też w dużej części przemieszczałam się lokalnymi autobusami. Zdarzało się też, że na przykład na Jawie w Indonezji pociągami. Pociągi są bardzo wygodne, kursują zazwyczaj często i są o czasie. Zaś jeśli chodzi o autobusy w całej zarówno Indonezji, jak i w Azji, to ja mam wrażenie, że to jest inny temat, oddzielny temat na rozmowę. One zazwyczaj mają jakiś tam rozkład jazdy, ale nigdy się go nie trzymają. Zdarzyło mi się, że jeżdżąc na przykład w Laosie, takie autobusy były wypełnione nie tylko ludźmi, ale także różnymi zwierzętami, które jechały razem z nami, aby być sprzedawane na targu. Dodatkowo autobusy te służyły do przewożenia nie tylko ludzi, ale także produktów i także na przykład mebli. To były autobusy przeprowadzkowe i mogły być także lokalnymi kurierami, którzy rozwozili paczki. Także zazwyczaj jak przemieszczałam się tymi autobusami, to podróż była o tyle ciekawa, że zamiast trwać na przykład 5-6 godzin, tak jak miała według kierowcy trwać, to trwała 8-9. Z tego względu, że zatrzymywaliśmy się właśnie w wielu miejscach, żeby kogoś przewieźć te rzeczy, czy też rozdać paczki.
Indonezja jest przystępnym krajem dla polskich turystów pod kątem finansów?
Tak. Ogólnie rzecz biorąc tak, ale zdecydowanie tańsza jest Jawa niż Bali. Ze względu na swoją popularność, ze względu też na dostęp lepszych hoteli, już sławniejszych hoteli czy brandów światowych, Bali jest, mimo że dalej tańsze niż europejskie kurorty, to droższe niż pozostała część Indonezji, w której miałam okazję być.
Indonezja bardzo wysoko zawiesiła poprzeczkę. Jakie wrażenie zrobiły na tobie ostatnie kraje, które odwiedziłaś podczas swojej wyprawy?
Później jeszcze miałam okazję to już właśnie w tej drugiej części podróży odwiedzić dawne kolonie, głównie francuskie, czyli Wietnam, Laos, Kambodżę, a na koniec poleciałam jeszcze trochę bardziej na wschód, na Filipiny, czyli właściwie jedyny chrześcijański kraj, który udało mi się odwiedzić.
Laos, Wietnam, Kambodża, taka nieodłączna trójka krajów, które zawsze nam się kojarzą.
Wspólnie.
Może zacznijmy od Wietnamu.
Wietnam jest bardzo ciekawym krajem geograficznie. Jest krajem o wielkości zbliżonej do Polski, ale o wiele dłuższym niż Polska. Dzięki czemu, kiedy zwiedzamy go, to na północy na przykład może być już temperatura 5 stopni, a w tym samym czasie na południu Wietnamu będzie 30-35 stopni. Także należy zdecydowanie zastanowić się, w którym okresie chcemy tam pojechać, bo ta pogoda może być różna. Ale jest też krajem bardzo ciekawym pod względem moim zdaniem historycznym. To właśnie w Wietnamie miałam okazję pierwszy raz dowiedzieć się o czegoś więcej na temat wojny wietnamsko-amerykańskiej z innej perspektywy niż amerykańskie filmy, co my głównie znamy tutaj właśnie w Polsce. Wybrałam się w podróż po Wietnamie Centralnym razem z moim kierowcą motoru, i który był jednocześnie moim przewodnikiem. Zwiedzaliśmy miejsca właśnie blisko związane z tą wojną, która miała miejsce w latach 1955-75, czyli całkiem niedawno. Ci ludzie, niektórzy starsi w dalszym ciągu pamiętają jeszcze tę wojnę, brali w niej udział. Także było to też, rozmawiając z nimi, czasem czuć, że oni dalej te wojny pamiętają i bardzo pragną tego, żeby już takie czasy nie powróciły. Co ciekawe, i to mi się bardzo podobało, nigdy w życiu nie spotkałam się z Wietnamczykiem, który miał jakikolwiek żal do Amerykanów o to, co się stało. I tak też na przykład sobie myślę w kontekście II wojny światowej i tego, co się stało u nas, że to jest lekcja, którą też wyciągnęłam gdzieś tam z tamtych podróży, z tamtych części świata, że jednak można. Że to, co było, wydarzyło się, nauczmy się z tego, weźmy lekcję z tego, ale nie myślmy o tym już, nie kontynuujmy pamięci o tym i żalu.
A ja z kolei ostrzę sobie zęby, jeśli odwiedzę Wietnam, na tunele Wietkongu.
Tak.
Słynny system tuneli, który znajduje się kilkadziesiąt kilometrów na północny zachód od Sajgonu. Pierwotna ich długość to nawet 200 kilometrów. Dzisiaj zachowała się tylko połowa. Te tunele były wyrafinowanym systemem podziemnych korytarzy i schronów. Wielu amerykańskich żołnierzy poniosło w nich śmierć. To one w dużej mierze decydowały o tych sukcesach wietnamskiej partyzantki.
Zgadza się, i miałam okazję też odwiedzić. Bardzo fajne doświadczenie, żeby zobaczyć, jak rzeczywiście to wyglądało i w jakich warunkach przyszło tam Wietnamczykom, kiedy musieli się chronić, żyć. Ale z takich ciekawostek też to pokazały bardzo, jak wzrostowo my, Europejczycy i Wietnamczycy, różniliśmy się, bo kiedy zwiedzałam te tunele, miałam okazję być wtedy również z innymi Europejczykami, którzy byli dużo wyżsi niż ja. I kiedy ja szłam sobie swobodnie po tych tunelach, to powiem ci, że ty już musiał być prawie na kolanach chodzić. Także też ciekawe doświadczenie, żeby zobaczyć, jak tam ciężko musiało się funkcjonować. Tam też dużo mniej powietrza było, one często kilkanaście metrów w głąb szły, także dużo ciężej też się na przykład nie tylko chodziło, ale również oddychało.
Kuchnia wietnamska smakowała?
Jest przepyszna, ale jednocześnie jest jedną z dziwniejszych, którą miałam okazję próbować.
A dlaczego?
Dlatego, że Wietnamczycy jedzą dużo dań, których my, Europejczycy, nie uznajemy jako dania standardowe. Były to na przykład grillowane węże, czy szczury, lub świnki morskie. To jest jedzenie, które jedzą głównie starsze pokolenia i głównie na wsi, ale takie jedzenie też się je. Jeśli chodzi o te bardziej standardowe, to co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, jeśli chodzi o kuchnię wietnamską, to że w większości kuchnia azjatycka jest kuchnią, która w dużej części opiera się na potrawach smażonych na głębokim tłuszczu. Kuchnia wietnamska znów ma w sobie wiele różnego rodzaju zup. Zarówno to mogą być mięsne, jak i z owoców morza, ale również świeżych warzyw. Oni jedzą bardzo dużo świeżych warzyw zielonych, z na przykład sosem sojowym, lub z warzyw, które dodają właśnie do zup. I to była taka miła odmiana po tajskiej na przykład kuchni, która jest, mimo że pyszna, to smażona często na głębokim tłuszczu.
O Kambodży, która graniczy z Wietnamem, w jednym z poprzednich podcastów opowiadał Dawid Płaczkiewicz, którego pozdrawiamy. W kilku zdaniach, jak ty byś scharakteryzowała ten kraj?
Jest to kraj z przepiękną architekturą sakralną. Świątynie zdecydowanie warte zobaczenia, jedne z piękniejszych, które miałam okazję zobaczyć, ale kraj też ponownie, kolejny kraj z tamtego rejonu świata z smutną historią, całkiem nową.
Pol Pot,
dokładnie.
Czerwoni Kmerzy.
I historia, która jest w dalszym ciągu żywa, bo mimo że już te najgorsze momenty, miejmy nadzieję, mamy za sobą, to dalej wśród mieszkańców jest to historia w dalszym ciągu żywa. I
te rany ciągle są niezabliźnione.
Tak, właśnie tak. Więc przez to też mam wrażenie, że Kambodża potrzebuje jeszcze trochę czasu, żeby pokazać nam swoją najlepszą część, swoje najlepsze ja, zwłaszcza jeśli chodzi o ludzi. Są to przemili ludzie, bardzo otwarci na turystów, bardzo chętni do pomocy, rozmowy, opowiedzenia swojej historii. To jest też ciekawe, bo nie wszyscy chcą ją opowiadać. Oni są bardzo chętni, żeby to robić i należy dać im trochę czasu, żeby sobie poradzili, zabliźnili te rany.
Pol Pot, o którym wspominaliśmy, czyli premier Kambodży, jeden z największych zbrodniarzy XX wieku, twórca reżimu, doprowadził do śmierci 1,5 miliona ludzi, co stanowiło w tamtym okresie 1/4 kambodżańskiego społeczeństwa.
Tak, i jeżeli mogę coś dodać właśnie w tej kwestii, to myślę sobie, że będąc w Kambodży, warto jest oczywiście skupić się na tych świątyniach znanych na cały świat. Warto pojechać na wyspy w Kambodży i odpocząć, ale warto poświęcić też chwilę na wizytę w stolicy Phnom Penh i odwiedzenie dawnego więzienia S21. A także pól śmierci znajdujących się pod stolicą. I właśnie takie to są miejsca, które dadzą nam możliwość lepiej zrozumieć te historie. To, co się działo tam właśnie. Podobnie sytuacja ma się, jeśli chodzi o Laos. Laos to kraj, który właściwie nie brał udziału, albo właściwie brał udział, nie chcąc brać udziału w wojnie amerykańsko-wietnamskiej, tylko ze względu na swoje położenie był w nią zaangażowany. I ja miałam okazję zobaczyć także Laos północny, północno-wschodni i wschodni Laos. Jest to Laos, przez którego część przebiegał sławny szlak Ho Chi Minha. A także miałam okazję zobaczyć na północy Laosu jaskinie, w których znajdowała się siedziba laotańskich władz komunistycznych współpracujących z Wietnamem Północnym. I odwiedzenie wszystkich tych trzech krajów, tak jak powiedziałeś, one trochę są nieodłączne, Wietnam, Laos, Kambodża, i spojrzenie na konflikt amerykańsko-wietnamski z perspektywy tych trzech krajów, czy tych wojen, które tam miały miejsce, daje nam trochę możliwość poznania właśnie tej historii z innej perspektywy, co bardzo polecam, bo na przykład nie miałam wcześniej świadomości tego, że Laos jest najbardziej zbombardowanym krajem na świecie. W ciągu 9 lat wojny wietnamskiej na Laos spadło więcej bomb niż podczas całej II wojny światowej i jak udało się to przeliczyć, to mniej więcej przez 9 lat co 8 minut spadała tam jedna bomba. To można jakby, dowiadując się takich ciekawostek na miejscu, można bardziej sobie wyobrazić skalę tego konfliktu.
Żeby nie kończyć tak pesymistycznie, uciekając od tych ciemnych kart w azjatyckiej historii, wędrujemy na Filipiny, które były twoim ostatnim przystankiem.
Tak, kolejny rajski kraj, kolejna rajska destynacja, można by powiedzieć. Filipiny są krajem, w którym dosyć ciężko moim zdaniem się podróżuje, jeśli chodzi o przemieszczanie, bo są krajem wyspiarskim. Ale są znowu krajem, w którym bardzo łatwo się porozumiewać. Była kolonia amerykańska, dzięki czemu większość mieszkańców porozumiewa się w języku angielskim, dzięki czemu to porozumiewanie się było proste. No i jest też krajem, który jest przepiękny, zwłaszcza jeśli mówimy o życiu podwodnym, o plażach, czyli idealnym na odpoczynek, na nasze wakacje wymarzone, rajskie. Ma też dużo do zaoferowania, jeśli chodzi o piesze wycieczki, na przykład na Można wspinać się na wulkan, ale można też zorganizować sobie wycieczki na przykład na wyspie Bohol. Jest cudowny park Alicia Park, w którym można zorganizować kilkugodzinny trekking lub też są opcje kilkudniowych. Także opcji do spędzania wolnego czasu na Filipinach jest bardzo dużo.
A to prawda, że jednym z głównych zagrożeń dla turystów na Filipinach to choroby zakaźne?
Z tego, co słyszałam, tak. Mi na szczęście udało się uniknąć. Nie miałam okazji na szczęście zawitać do żadnego ze szpitala z powodu jakichkolwiek zakażeń.
Podczas tej długiej, dalekiej i wymagającej podróży jako samotna kobieta byłaś zdana tylko i wyłącznie na siebie. W trakcie całej wyprawy nie spotkało cię cokolwiek nieprzyjemnego, niebezpiecznego?
Nie. Ja bardzo często otrzymuję to pytanie, kiedy mam okazję mieć prelekcje swoje w różnych bibliotekach, pubach i tak dalej. I powiem szczerze, że nieraz bardziej bałam się, będąc w Warszawie przy dworcu centralnym, niż gdziekolwiek w mojej podróży. Oczywiście starałam się zachować starałam się wdrożyć jakieś sposoby, aby czuć się bezpiecznie. Tak jak wcześniej wspominałam na przykładzie Colombo, tak też w innych większych miejscowościach, jeżeli się ściemniało, to starałam się sama już gdzieś nie wychodzić. Jeżeli była możliwość, to wieczorami spędzałam czas z poznanymi kilka dni wcześniej podróżnikami innymi. Zawsze to dawało większe bezpieczeństwo. Ale nigdy nie miałam sytuacji, w której chociaż przez chwilę poczułabym się niebezpiecznie.
Ale wróble na drzewach ćwierkały, że jednak przez ten blisko roczny trip po Azji Południowo-Wschodniej nie udało się uniknąć nieodpowiedzialnego zachowania.
Chyba była taka jedna sytuacja, o której nie wiem, czy w dalszym ciągu opowiedziałam mojej mamie, ale w Laosie miałam okazję jechać na stopa, autostopem. Wybrałam się z chłopakiem poznanym właściwie 24 godziny wcześniej na jego motorze właśnie celem wybrania się w część północno-wschodnią. Była to część Laosu, do której nie jeździły żadne autobusy, a jak mówiłam wcześniej, ja poruszałam się głównie autobusami. A ponieważ zależało mi, żeby dotrzeć tam, to wybrałam się z nim na jego motorze z moim 15-kilogramowym plecakiem i po laotańskich drogach, które naprawdę pozostawiają wiele do życzenia. To wybrałam się w taką podróż. Teraz z perspektywy czasu myślę, że było to troszeczkę nieodpowiedzialne, ale żyję. I tak naprawdę później sama się z siebie śmiałam, że była to bardzo głupia decyzja, bo po 12 godzinach na motorze z plecakiem na plecach to przez tydzień nie mogłam usiąść na pupie. Tak była to niewygodna podróż. Ostatecznie z niebezpiecznej podróży przekształciła się tylko w niewygodną.
Cała i zdrowa w podcaście Jak nie zwiedzać świata o wyprawie do Azji Południowo-Wschodniej opowiadała Marta Błaszczak. Pięknie ci dziękuję.
Dziękuję pięknie, dziękuję państwu.
A jeśli ktoś ma ochotę rozebrać Azję Południowo-Wschodnią na czynniki pierwsze, to zachęcam do odsłuchania archiwalnych odcinków, między innymi o Sri Lance, Kambodży, Malezji czy Filipinach, oczywiście na Spotify i YouTube. Zapraszam także do lajkowania i odwiedzania facebookowej strony podcastu Jak nie zwiedzać świata. Dziś to wszystko. Andrzej Gliniak, pozdrawiam. Do usłyszenia.